Ostatnio mieliśmy trochę kazań na temat tego, co Pan Jezus robił i mówił w dniach poprzedzających Jego mękę i śmierć na krzyżu. Ja kilka tygodni temu mówiłem na temat tak zwanej mowy eschatologicznej Pana Jezusa w ostatnią niedzielę, przepraszam, w ostatnią środę. Tomek z kolei mówił w ogóle o Izraelu i jego historii, teraźniejszości i przyszłości. Ja dzisiaj chciałbym o tyle pozostać w tej tematyce, że chciałbym powiedzieć parę słów na temat wydarzeń, które poprzedzały mowę eschatologiczną Pana Jezusa w świątyni. I chciałbym, abyśmy przeczytali tym razem z Ewangelii Marka fragment zapisany w 11 rozdziale od 12 do 24 wiersza. Będziemy czytać z Ewangelii Marka 11 rozdział od 12 do 24 wiersza. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód i ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi, nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego: niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I przyszli do Jerozolimy. A gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni, i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im: czyż nie jest napisane: dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zmawiał się nad nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe usłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego: mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: znieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Najpierw parę słów na temat tego drzewa figowego i zachowania Pana Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to jest o tyle ciekawe, że tutaj mamy jednocześnie w taki bardzo wyrazisty sposób pokazaną ludzką i boską stronę natury Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus rano jest głodny, może też trochę zmęczony tymi wydarzeniami z ostatnich dni. Ma nadzieję na to, że na tym drzewie znajdzie coś do zjedzenia. Trochę może zaskakująca historia z tym drzewem, no bo czytamy, że nie była wtedy jeszcze pora na figi, a Pan Jezus tych fig szukał. Tutaj no, różne można spotkać wyjaśnienia, o co tam z tym drzewem chodziło, ale generalnie sprowadza się to do tego, że drzewo figowe, jeśli jest zielone, no to też najprawdopodobniej powinno mieć figi. Ono było zielone, choć nie powinno. No, może było zielone tutaj dlatego, że jakoś takie było wyjątkowo zdrowe, dorodne, rosło na jakiejś dobrej glebie. Tutaj różne można rzeczy przypuszczać. Więc skoro było zielone, powinno mieć figi. Nie powinno być zielone, no, ale jeżeli już było, no to Pan Jezus oczekiwał, że oprócz liści znajdzie tam figi. Tam również figi. Możemy sobie wyobrazić człowieka głodnego, zmęczonego, który nagle widzi może no, niespodziewaną możliwość posilenia się, a potem to rozczarowanie. Bardzo ludzką reakcją jest w takim przypadku złość, rozczarowanie i jakieś takie nawet rozgoryczenie. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Pan Jezus akurat tutaj postanowił na tym biednym drzewie wyładować swoją jakąś taką, no nie wiem, tutaj można powiedzieć złość i frustrację. No, może to była ta przysłowiowa kropla, która przerała tą przysłowiową również czarę goryczy. Pan Jezus, odkąd się zbliżył do Jerozolimy, właściwie spotykał się z samymi nieprzyjemnymi rzeczami. No może wyjątkiem tutaj był ten triumfalny wjazd, ale to też była taka chwila euforii, która potem też przemieniła się wręcz w jakąś taką, można powiedzieć, niechęć i agresję. poza tą krótką chwilą euforii, którą notabene zgotowali Jerozolimie nie mieszkańcy Jerozolimy, tylko uczniowie, którzy przyszli z Panem Jezusem, którzy byli wcześniej świadkami wskrzeszenia Łazarza i to oni tak naprawdę zrobili cały ten tumult w Jerozolimie, a nie akurat mieszkańcy miasta, faryzeusze i kapłani, którzy wcale nie czekali na Pana Jezusa, a na pewno nie zamierzali go powitać radośnie jako wkraczającego do miasta Mesjasza. Więc to, co spotykało Pana Jezusa, no to właśnie zarzuty, niewiara, kwestionowanie Jego autorytetu, podważanie Jego słów, obstawanie przy swoich dalekich tak naprawdę od Bożej prawdy i Bożego Słowa zwyczajach. I cały ten stres, całe to można też powiedzieć zniechęcenie, no gdzieś tam się kumulowało, aż no wreszcie przy tym nieszczęsnym drzewie nastąpiło jakieś takie rozładowanie. To tak można powiedzieć od ludzkiej strony, która tutaj właśnie jest bardzo, bardzo ładnie pokazana. No ale z drugiej strony mamy tutaj właśnie pokazanego Pana Jezusa jako Boga, jako tego, który ma władzę nad stworzeniem. Przeklął drzewo i ono usło po prostu i to usło od razu. No, żaden człowiek nie ma takiej mocy, by po prostu akurat drzewo zniszczyć jednym słowem. Możemy, nie wiem, wyrwać kwiatek, trawkę czy jakiś krzaczek ewentualnie, no ale z drzewem sobie tak łatwo raczej nie poradzimy. Pan Jezus tutaj pokazuje też swój autorytet i swoją moc. Oczywiście to jest ten taki, to jest to spojrzenie na tą historię przez pryzmat dostrzeżenia w niej natury Pana Jezusa, Jego człowieczeństwa, ale zarazem Jego boskości. Ale oprócz tego ta historia i to drzewo niesie w sobie dość ważną symbolikę i ważną i zarazem dość smutną i tragiczną. Można powiedzieć, że w pewnym momencie to drzewo staje się symbolem narodu izraelskiego, który miał przynieść owoc, nie przyniósł owocu, więc został przez Boga odrzucony, został przez Boga odsunięty. I właśnie od tej strony ta historia jakoś łączy się i wiąże z tym, co się działo w międzyczasie. Bo akurat Marek to tak ładnie pokazuje, bo w przeciwieństwie do Mateusza, który tutaj jakby pokazuje troszeczkę inną sekwencję zdarzeń, Marek to ładnie pokazuje, wyjaśniając, że właśnie Pan Jezus szedł jednego dnia do Jerozolimy, potem przeklął to drzewo figowe. Potem, jak czytamy, miał miejsce ten incydent w świątyni, ten incydent polegający na wypędzeniu przekupniów i oczyszczeniu świątyni właśnie z tych wszystkich złych naleciałości, które tam się na przestrzeni lat pojawiły i zadomowiły. I później następnego dnia po tym wydarzeniu już ponownie spotykamy się pod tym figowym drzewem i następuje jakieś podsumowanie, puenta. Uczniowie się dziwią, że to drzewo tak szybko usło. Czy jest jakiś związek, czy można tutaj się dopatrzyć jakiegoś podobieństwa między obrazem tego drzewa, obrazem tego, co Pan Jezus zastał w Jerozolimie. No sobie troszeczkę powiedzieliśmy, że można patrzeć na to drzewo figowe jako na symbol Izraela, który okazał się bezowocny, niechętny do tego, aby wydawać owoc i niechętny do tego, aby czynić to, do czego został powołany. Możemy tę myśl i ten obraz rozwinąć dalej. To był w ogóle trudny dzień dla Pana Jezusa, mówimy o tym pierwszym dniu, bo w zasadzie w tym dniu nic nie było takie, jakie być powinno. Nawet drzewo figowe nie było takie, jakie wyglądało, że jest. Ale co gorsza sprawa, to samo miało miejsce w świątyni. Pan Jezus przychodzi do tego centrum judaizmu, do tej wspaniałej świątyni, do tej wspaniałej budowli okazałej, dostojnej, gdzie zgodnie z przepisami prawa mojżeszowego był sprawowany cały ten kult świątynny, ale ta świątynia też tylko, można powiedzieć, z pozoru jest świątynią, tylko z fasady. Tak jak to drzewo było zielone, więc wydawało się, że rodzi owoc, tak samo ta świątynia też wydawało się, że jest piękna, okazała, dostojna i do tego funkcjonująca zgodnie z Bożym prawem, a tak naprawdę funkcjonowała na prawach zupełnie innych. Funkcjonowała na prawach ludzkich, była raczej jakimś takim centrum biznesowym dla bogatych kapłańskich rodzin, którzy sobie tam po prostu z tego biznesu świętego dobrze żyli i można powiedzieć zarabiali na całym świecie, zmuszając cały świat do tego, aby u nich wymieniali pieniądze i kupowali ofiary po to, aby móc dalej w tej świątyni no, te ofiary złożyć. Także tutaj jest ten związek. Tutaj jest, można powiedzieć, jakieś takie zakotwiczenie tej symboliki, pokazanie na to, że i wyjaśnienie, dlaczego właśnie drzewo figowe mogło być obrazem Izraela, przypominało tą świątynię. No, w jednym i drugim przypadku inaczej wyglądało to z zewnątrz, niż było naprawdę. Coś obiecywało, czego tak naprawdę nie dawało. Stwarzało pewne pozory czegoś, czym naprawdę nie było. Pan Jezus oczyszcza świątynię, oczyszcza ją z tego całego kramu, z tego całego tam powiedzmy sobie tumultu, jaki był. I przytacza na uzasadnienie swojego postępowania dwa bardzo znamienne słowa, które są zresztą cytatami ze Starego Testamentu. Bardzo znamienne i bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza jeśli umieścimy w kontekście historycznym, wtedy kiedy one zostały powiedziane. Pan Jezus najpierw mówi, czyż nie jest napisane, dom mój będzie nazwany przez wszystkie narody domem modlitwy. To jest cytat z Księgi Izajasza, to jest cytat z tych późnych rozdziałów Księgi Izajasza, które już odnoszą się do, nie do czasów sprzed niewoli babilońskiej, ale już do czasów tej świątyni przyszłej odbudowanej. Żydzi byli tutaj głęboko przekonani o tym, że ta ich świątynia, to wszystko, co mamy w Jerozolimie, jest jakimś takim no, cudownym spełnieniem i kontynuacją proroctw starotestamentowych i tylko jeszcze brakuje nam do pełni szczęścia Mesjasza, Króla, który tutaj po prostu jeszcze cały świat nam położy u stóp. I Pan Jezus jak gdyby im mówi, utożsamiacie się, macie się za dziedziców proroków. Zresztą to nie jest jedyny moment, kiedy Pan Jezus jak gdyby rzuca tym Żydom wyzwanie tego ich przekonania, że są dziedzicami tego, co najlepsze w Izraelu. Uważacie, że ta świątynia jest tym, czym Bóg chce, aby była. Zwracam uwagę na to, że bowiem wolą było to, aby ta świątynia była domem modlitwy dla wszystkich narodów, czyli dla Izraela i wszystkich narodów, które chciały przychodzić i chwalić Boga. W tym czasie nie brakowało ludzi, którzy szukali Boga w Izraelu, którzy szukali Boga w Jerozolimie. Problem w tym, że zanim ich Żydzi do tego Boga dopuścili, no to właśnie no, każdy z tych ludzi musiał przede wszystkim sporo zapłacić i wiele też innych przeszkód było im na drodze i dlatego Pan Jezus zwraca im uwagę na to, że tutaj jest dość daleko do tego, aby ten dom był domem modlitwy dla wszystkich narodów, że wy mieliście uczynić ten domem modlitwy dla wszystkich narodów, tak było zapowiedziane, tak było nakazane, to powiedział prorok Izajasz, którego czytacie i szanujecie i mówił to w kontekście właśnie do tego, co miało nastąpić później, co miało nastąpić już po niewoli babilońskiej, po powrocie do Jerozolimy, a wy co? A wy uczyniliście z niej jaskinię zbójców. Kolejny cytat, tym razem z Jeremiasza. Z Jeremiasza wypowiadany jeszcze przed niewolą babilońską. Jeremiasza, który powiedział, ta świątynia stała się jaskinią zbójców i dlatego zostanie zburzona, dlatego zostanie zniszczona, dlatego nie zostanie tu kamień na kamieniu. I to były bardzo straszne słowa dla Żydów, bo oni byli przekonani, że wszystko co złe świątynie mają za sobą, wszystko co najgorsze mają za sobą. A tu Pan Jezus im zapowiadał, że tak na dobrą sprawę czekają i sąd ich dopiero czeka i straszne rzeczy są dopiero przed nimi. Także straszne słowa, bardzo, bardzo mocne i wyraziste i dlatego się poniekąd znowu po ludzku trudno dziwić, że arcykapłani uczeni w piśmie, jak to usłyszeli, no to jedyne co zaczęli myśleć, to jak po prostu Pana Jezusa zlikwidować, no bo dla nich to było nie do pomyślenia. Ich serca były zbyt zatwardziałe, by się na tym z wami zastanowić. Nie widzieli nic złego w tym, że właśnie zamienili świątynię w kram, że zamienili świątynię w skrót. Tutaj ciekawe są też te słowa, że Pan Jezus nie pozwolił, aby choć ktoś naczynie przeniósł przez świątynię. No, niektórzy to tłumaczą w taki sposób, że świątynia dla wielu ludzi w Jerozolimie była takim skrótem, przez który sobie przechodzili w swoich codziennych krokach i tak po prostu przechodzili przez tą świątynię, jak my czasami przechodzimy przez place kościelne, jak po prostu gdzieś tam jest po drodze i się po prostu idzie gdzieś tam po przekątnej. Nie wiem, na ile jestem prawdy, ale w każdym razie no, nie było w tym takiego prawdziwego kultu, takiego prawdziwego szacunku, takiej prawdziwej nabożnej czci, której Bóg oczekiwał. Nie było zaangażowania serca, była fasada, była powierzchowność, było oczywiście też dużo interesów dla tych, którzy do tego interesu byli dopuszczeni. Także trudny czas dla Pana Jezusa w tym sensie, że tutaj właśnie w tym takim kulminacyjnym momencie jego służby musiał się bezpośrednio zmierzyć z tamtym ogromem ludzkiej hipokryzji, pozoranstwa, powierzchownej pobożności, tego wszystkiego, co Bóg nienawidzi, tego wszystkiego, co Bóg nienawidził zawsze, a tego wszystkiego, co niestety ludzie, którzy się uważali za wierzących i niestety i dzisiaj jest to zawsze zagrożenie dla dzieci Bożych, że będą się uważać za wierzących, natomiast będą właśnie uprawiać taką wiarę, takie chrześcijaństwo, w naszym przypadku bardzo fasadowe, bardzo powierzchowne, bardzo, bardzo dalekie od tego, czego Bóg oczekiwał. No i teraz chciałbym, abyśmy przeszli do tych końcowych wierszy, które są bardzo zaskakującą puentą tej historii. Smutna historia, można powiedzieć przerażająca symbolika, przerażająca, a zarazem bardzo jakaś tak głęboko wchodząca nam do umysłu, do naszych emocji, bardzo do nas mocno przemawiająca. I taka, która wydaje się, że zapowiadać tylko i wyłącznie sąd, karę i koniec. Symbolika, która wydaje się zmierzać do nieuchronnego końca, strasznego pesymizmu. Drzewo uschło. Świątynia za chwilę zostanie zburzona. Nie zostanie nic. Koniec. Co Pan Jezus mówi uczniom? Wtedy, kiedy zwracają uwagę na to. Oni też pewnie byli na swój sposób przygnębieni. Widzieli, co się wydarzyło w świątyni. Widzieli, jakie jest nastawienie przywódców żydowskich do Pana Jezusa. To byli mądrzy ludzie, to nie byli głupi ludzie, jak często się ich przedstawia. To byli bardzo mądrzy ludzie, więc oni rozumieli, pojmowali aluzję nieraz lepiej niż my to robimy. I myślę, że ich to też jakoś tak zadziwiło, ale chyba w takim raczej negatywnym sensie. Czy Pan Jezus mówi, no tak, teraz to już tylko koniec i w zasadzie sąd, katastrofa. Pan Jezus mówi, miejcie wiarę w Boga. I co mówi dalej? Mówi o tym, że ktokolwiek rzekł tej górze, wznieś się, rzuć morze, nie wątpiłby, lecz wierzył, zostanie mu się, spełni mu się. Zachęca do modlitwy, mówi, że Bóg będzie nagle wysłuchiwał ich modlitwy. Dlaczego taka puenta, dlaczego taki można powiedzieć, przeskok z tej takiej ponurej symboliki? To, co Pan Jezus mówi w tych swoich ostatnich wierszach, znaczy w tych ostatnich wierszach, które rozważamy, jest tak naprawdę zaskakująco optymistyczne i pełno nadziei. Stanowi przeciwieństwo tej właśnie ponurej symboliki i tych ponurych wydarzeń, które miały miejsce wokół. Pan Jezus mówi uczniom w zasadzie, że czas wiary i czas wielkich Bożych dzieł dopiero nadchodzi. Jest przed nimi, jest czymś, co będzie ich udziałem. I mówiąc o wielkich Bożych dziełach, nie chodzi bynajmniej o sąd, choć ten sąd też nastąpi. Nie chodzi tylko i wyłącznie o, że będzie to czas upadków, ale będzie to czas wielkich Bożych dzieł. Będzie to czas wysłuchanych modlitw. Będziecie się modlić, będziecie prosić o wielkie rzeczy, a ja je wam dam. Będzie to czas przemiany. Tutaj akurat obrazem tej przemiany jest to, że góra gdzieś tam się zamieni miejscami z morzem, no to oczywiście nie chodzi tutaj o to, by zmieniać geografię czy krajobraz. Boży sąd, to wszystko, co miało niedługo nadejść, nie jest celem samym w sobie. Nie jest Bożym celem samym w sobie, nie jest jakby jakimś takim ostatecznym ukoronowaniem Bożego zamiaru i Bożego planu. Coś się kończy, ale to, co nadchodzi, będzie dużo, dużo lepsze. I można powiedzieć dalej, że w miejsce odrzuconego Izraela powstanie nowa społeczność ludu Bożego, która będzie oparta o wiarę, będzie oparta o moc, którą da Bóg, będzie oparta o modlitwę i będzie oparta o Boże działanie, które tak naprawdę wszystko to zacznie od nowa i wywróci do góry nogami. Zauważamy, że tutaj odchodzimy bardzo daleko od tej pierwotnej tematyki i kończymy w miejscu zupełnie innym, niż byśmy się spodziewali, gdybyśmy tak po swojemu tą historię chcieli jakoś dalej układać. Pan Jezus nie przyszedł na sąd, Pan Jezus przyszedł na zbawienie. Lud Boży nie jest po to powołany, aby tylko upadać i przegrywać i nie wydawać owocu, ale po to, aby owocować, aby przynosić Bogu chwałę i aby dokonywać wielkich Bożych dzieł. Jeżeli obserwujemy wokół siebie sytuacje i okoliczności, które nie napawają nas optymizmem, jeżeli z naszych rozmów, z tego, czego doświadczamy, wyłania się tylko jakiś ponury obraz czy to nas samych, czy dzieci Bożych, czy Kościoła, który gdzieś tam jest pogrążony w jakimś letargu, w jakimś marazmie, w jakimś zniechęceniu, czy też, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, trawiony przez takie bardzo powierzchowne oddawanie czci Bogu i bardzo jakieś takie płytkie zaangażowanie. To oczywiście są to rzeczy, których Bóg nie akceptuje, można powiedzieć więcej, nienawidzi, sądzi i odrzuca. I Biblia zawiera wiele przestróg odnośnie tego. Ale to, co powinniśmy w takich momentach odnajdywać, znajdować w Bogu, znajdować w Bożym Słowie, to wezwanie nie do tego, aby się pogrążyć w jakimś przygnębieniu, ale jest to wezwanie do wiary w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Módlcie się. Proście Boga o wielkie rzeczy. Chciejcie, oczekujcie, liczcie na to, że Bóg będzie swoje dzieło kontynuował. Że Bóg będzie dokonywał wielkich rzeczy. I w pewnym sensie można powiedzieć, tak jak koniec Izraela stał się wspaniałym początkiem dla Kościoła i dla tego zupełnie nowego sposobu Bożego działania. Tak można powiedzieć na oczywiście zasadniczo i diametralnie mniejszą skalę i w jakimś takim zupełnie mniejszym formacie. No, myślę, że my też zawsze powinniśmy szukać w przygnębiających sytuacjach i w jakichś takich zniechęcających sytuacjach zachęty do tego, by się modlić, by wierzyć i by oczekiwać od Boga. I obyśmy to potrafili, obyśmy do tego byli zachęceni. Oby nasz Pan nam w tym dopomagał, by ta wiara w Boga była naszą wiarą, by wysłuchane modlitwy były naszymi modlitwami i żeby Bóg przez nas dokonywał zawsze wielkich rzeczy. Również wtedy, kiedy czasy wydają się ponure, kiedy to, co najlepsze, wydaje się być za nami, kiedy wydaje się, że bardziej czekamy na sąd. Sąd jest w Bożych rękach i w Bożym czasie. Naszym wyzwaniem jest właśnie to, aby wierzyć, modlić się, oczekiwać i żyć w taki sposób, aby Boże dzieła mogły się w naszym życiu w tym pozytywnym oczywiście sensie realizować. Amen.